Chwała Bogu, bracia i siostry. Oczywiście z powodu tych luster wrażenie jest niesamowite. Jest nas dwa razy więcej. Może to taka rzeczywiście Boża wizja na takie Boże marzenie o naszym zborze. Wprawdzie tam na końcu stoi drugi kaznodzieja, dość taki nawet podobny do mnie, ale mam nadzieję, że nie będę usiłował go przekrzyczeć. W czasach, kiedy nie było mikrofonów, kiedy nie było wzmacniaczy, kolumn głośnikowych, a kaznodzieje w czasach wielkich przebudzeń głosili do wielotysięcznych tłumów, co kilkadziesiąt metrów stał uczeń czy przyjaciel kaznodziei i powtarzał dalej jego słowa. I tak się to niosło przez wielotysięczny tłum. I tam na końcu to słowo powtarzane działało w ten sposób, że ludzie padali na kolana w błocie, nie patrząc, czy to środek ulicy, czy to błoto, czy to jakieś niewygodne miejsce, wyznawali grzechy, płakali, nawracali się, byli zbawiani. To nie moc sprzętu, to nie moc głosu, to moc Bożego Słowa tak działała. I moją modlitwą jest, by i dzisiaj Boże Słowo działało z mocą w tym zgromadzeniu. Ono zawsze ma moc. Temat, który nie opuszcza mnie od kilkunastu już tygodni i który w sposób naturalny stał się tematem dzisiejszego kazania, to nie dające mi spokoju pytanie, czy jestem gotowy? Czy jestem gotowy? Albo tak ściślej, czy będę gotowy na czas? Świat zadaje sobie podobne pytania niemal nieustannie. Świat żyje takim niesamowitym tempem życia i ciągle się obawiają, czy zdążą na czas, czy ciągle liczą, ile im czasu pozostało do jakiegoś wyznaczonego terminu. Boją się, czy nie będzie przypadkiem jakiejś kary biznesowej za ewentualne opóźnienie, czy będą gotowi na przykład na zbliżające się Mistrzostwa Świata Europy w piłce nożnej, czy będziemy należycie przygotowani na jakąś kolejną rocznicę, na kolejne święto państwowe, czy na wizytę kogoś bardzo, bardzo ważnego. I zarówno ja sam, jak i przypuszczam, że wielu spośród nas w mniejszym lub większym stopniu ulega temu amokowi pośpiechu, temu ciągłemu zdążę, nie zdążę, będę gotowy, czy nie będę gotowy. I nie ma się co dziwić. I nie ma co się temu dziwić. Bo chociaż się wydaje, że większość wierzących ma pełną świadomość tego, że to sam diabeł pogania nas do tego pośpiechu swoim batem, pogania nas do tego szaleńczego biegu, do tego galopu, to wcale nie jest tak prosto wyrwać się z tego rytmu, wcale nie jest tak prosto przerwać ten bieg. Pośpiech zawsze sprawia, że trudniej się jest zatrzymać, że trudniej jest skorygować nawet kierunek tego biegu. A diabłu chyba właśnie o to najbardziej chodzi. Byśmy się przypadkiem nie zatrzymali, byśmy się przypadkiem nie zastanowili, dokąd, nie zastanowili dlaczego, nie zastanowili, jak długo jeszcze. Ten pośpiech i to światowe zatroskanie, zdążę, nie zdążę, będę gotowy, nie będę gotowy, dotyczą, co dziwne, w jednakowym stopniu i tych, którzy pracują, i tych, którzy odpoczywają. Ba, dotyczą jednakowo i w jednakowym stopniu tych, którzy pracują dla Królestwa tego świata i tych, którzy pracują dla Kościoła. Tak więc co nieco przywykliśmy już do tego pytania, trochę się nam nawet osłuchało, ale mimo wszystko jednak pragnę zadać je dzisiaj po raz kolejny. Czy jestem gotowy? Jestem wdzięczny Bogu, że skierował moje oczy, moje uszy w kierunku tego dramatycznego pytania. Dramatycznego, bo jeżeli sam Pan Jezus Chrystus zadaje mi takie pytanie, to wszelkie moje obawy, wszelkie troski, wszelkie moje najambitniejsze nawet plany i marzenia, wszystkie moje dokonania tracą w ogóle swój sens. Tracą swoją wartość, swój rozsądek, swoją mądrość. Kiedy Pan pyta, Jurek, czy jesteś gotowy, to muszę się zatrzymać. To muszę się zatrzymać, choćby nie wiem jak, nie wiem dokąd i nie wiem jak bardzo mi się spieszyło. I muszę zacząć szukać takiego pewnego, takiego niezawodnego kryterium tej gotowości. Muszę zacząć szukać takiego Bożego kryterium gotowości. A to kryterium to przecież Jego Słowo. W pierwszej księdze Samuelowej czytamy tak. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. A z kolei w przypowieściach Salomona czytamy, każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym, który bada serca, jest Pan. I wszyscy to dobrze wiemy. Mało tego. Każdy protestant obudzony choćby nie wiem jak mocnego snu, bez wahania powtórzy, że z wiary, a nie z uczynków. Bez wahania powtórzy, że łaską, a nie dobrymi uczynkami zbawieni jesteśmy. Tak wierzymy, tak to powtarzamy, tego nauczamy, tego mocno się trzymamy, a jednocześnie zachowujemy się tak, jakbyśmy wspaniałością naszych dokonań usiłowali odwrócić Boży wzrok od naszych serc, a skierować Boże oczy na te nasze wspaniałe dzieła, na nasze wspaniałe dokonania. Chyba o to właśnie nam najbardziej chodzi. Odwrócić Boży wzrok od naszych serc, a skierować na to, czego dokonaliśmy. John Mulinde, ugandyjski ewangelista w swojej książce Przygotuj się na przyjście Pana, pisze tak. Pamiętam, kiedy Pan Jezus przyszedł do mnie po raz pierwszy. Byłem już wtedy pastorem. Zakładałem kościoły i obserwowałem, jak ludzie się nawracają. Widziałem wiele wspaniałych znaków i cudów. Właśnie wtedy przebywałem trzeci miesiąc na misji, zakładając kościół. Moja grupa zajmowała się głoszeniem słowa. Działy się w tym czasie rzeczy niezwykłe. Niemi zaczynali mówić, głusi odzyskiwali słuch. Jednak gdy nawiedził mnie Pan Jezus, powiedział takie słowa. Chcę, abyś wiedział, że gdybym dzisiaj przyszedł po mój kościół, nie byłbyś gotowy. I dodał, przychodzę po tych, którzy na mnie czekają, a ty nie oczekujesz mojego przyjścia. Dalej Linda opisuje, jak Jezus trzykrotnie zawołał go po imieniu. John. A on nie był w stanie odpowiedzieć, nie był w stanie wydobyć z siebie głosu. Usiłował, starał się, ale po prostu nie był w stanie tego uczynić. Jezus powiedział mu, nie jesteś gotowy, nie żyjesz dla mnie. Starasz się robić wrażenie na ludziach. I czujesz się dumny z tego, co robisz. Ale Ojciec widzi twe serce. Popatrz na swoje serce. To ruina. W Ewangelii Łukasza, także też w Ewangelii Mateusza, Nasz Pan Jezus Chrystus tak między innymi opisuje pochwycenie Kościoła. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą w jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Nie czytamy tutaj bynajmniej, że jeden spał, a drugi czuwał. Nie czytamy też, że jedna pracowała charytatywnie, a druga za pieniądze. Nie czytamy, że jeden orał tą rolę prosto, równo, starannie, a drugi jakiś tak, byle jak może. Oni wszyscy robili dokładnie to samo. A jednak Pan jednego pominął, drugiego pochwycił. Jedna pozostała, a druga pochwycona na obłoki, na spotkanie Pana już na wieki będzie z Nim. Na czym polegała różnica? Widzimy tutaj wyraźnie. Ja to tak zobaczyłem, że cudowna tajemnica naszej gotowości lub naszej niegotowości ukryta jest głęboko w naszych sercach. I Pan tam najpierw zagląda. Apostoł Paweł dokonał niewątpliwie rzeczy wielkich i wspaniałych. Dokonał rzeczy tak niezwykłych, że gdybym ośmielił się porównywać moje dokonania z jego dziełami, to już na samym wstępie należałoby się poddać, należałoby zrezygnować, należałoby zwątpić. To nie dla mnie. Ja się do tego nie daję. Ja nie mam w ogóle najmniejszych szans. A jednak ten sam apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza pisze w 4 rozdziale tak. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Tym razem tajemnica otrzymania tego cudownego wieńca sprawiedliwości, wieńca, na który wszyscy czekamy, za którym wszyscy tęsknimy, którego wszyscy się spodziewamy. Tajemnica jego otrzymania jest ukryta w umiłowaniu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Paweł pisze bardzo wyraźnie, a nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Bracia i siostry, nie mogę już dłużej ignorować stanu mojego serca. Nie mogę już dłużej niczym struś chować głowy w piasek, ani też próbować odwrócić Bożą uwagę od mojego serca wspaniałymi słowami, wspaniałymi osiągnięciami. Choćby nawet te osiągnięcia i dokonania budziły ludzki podziw i wzbudzały ludzką zazdrość. Nie mogę, tym bardziej, że coraz częściej, coraz wyraźniej widzę, że moje serce również zaczyna przypominać ruinę. Ale kiedy przychodzę z tym do Pana, On nigdy nie odprawia mnie z przeświadczeniem, że już za późno, że nic się nie da z tym zrobić. Ale kiedy przychodzę z tym do Pana, to On nie odprawia mnie z przeświadczeniem, że wszystko jest okej. Nie klepie mnie po plecach i nie mówi: nie martw się, bracie, inni mają gorsze problemy niż ty. Tobie to jeszcze jakoś ujdzie, ale to nie On. To nie mój Pan. On taki nie jest. On taki naprawdę nie jest. W drugim liście do Koryntian jest werset mówiący tak. W czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia, pomogłem Ci. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Ja często, chyba nie tylko ja, powołuję się na ten werset, kiedy głoszę do tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, którzy jeszcze nie przyjęli Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ale kiedy zrozumiałem tę palącą konieczność natychmiastowego przeglądu stanu mojego serca, to ten werset zabrzmiał dla mnie tak osobiście, tak niemal intymnie. Dzisiaj, teraz jest mój czas. Już nigdy nie powiem, że mnie to już nie dotyczy. Nigdy nie powiem, że ja to już mam za sobą. To nieprawda. To nieprawda. Właśnie dzisiaj mam tę cudowną sposobność zrobić porządek z moim sercem. I to jest najważniejsze. I tak naprawdę to tylko to w oczach Bożych się liczy. Salomon pisze: czujniej niż wszystkiego innego szczesz swego serca, bo z niego tryska źródło życia. A z kolei Paweł w liście do Filipian pisze: z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Jedna z największych i najbardziej niebezpiecznych herezji, jedna z największych i najbardziej niebezpiecznych współczesnych herezji, to herezja o nieutracalności zbawienia. Wyszczekaj się jej, nie daj się zwieść, nie daj się oszukać, nie daj się, siostro, nie daj się, bracie, zabić. Miałem całkiem niezłe mniemanie o sobie, ale przegląd mojego serca przed Panem wcale nie wypadł tak, jakbym tego oczekiwał, czy ja się tego spodziewałem, jak to sobie wyobrażałem. Zawstydziła mnie już sama odpowiedź na pytanie, czy jest coś, co bardziej kocham i czego bardziej oczekuję niż przyjście mojego Pana Jezusa Chrystusa. Mało powiedzieć, że tylko zawstydziła. O wiele bardziej chyba przeraziła, ale jednocześnie wzbudziła we mnie takie palące pragnienie, by wołać: Boże, pomóż mi, Boże, pomóż mi szybko. Pomóż mi posprzątać ten straszny bałagan w moim sercu. Bo nawet jeżeli ja znajduję w moim sercu miłość do Pana i prawdziwą tęsknotę za Jego przyjściem, to wiem, że ta miłość, ta tęsknota współdzielą moje serce z innymi miłościami i z innymi tęsknotami. Miłościami i tęsknotami do rzeczy może dobrych, może do rzeczy i wartościowych. Ale jakże marnych, jakże znikomych, jakże nic nie wartych w porównaniu z umiłowaniem Jego cudownego przyjścia. A przecież Biblia już od pierwszych stron bardzo wysoko ustawia nam poprzeczkę tej miłości. W piątej księdze Mojżeszowej czytamy: słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz miłował z całego serca. Będziesz miłował z całej duszy. Będziesz miłował ze wszystkich, absolutnie wszystkich swoich sił. Nie z większej czy przeważającej części serca, z większej czy mniejszej części duszy, nie z części sił, ale ze wszystkich sił. Tylko i wyłącznie z całości. Z całego serca. Z całej duszy. Ze wszystkich Twoich sił. Jedną z przypowieści Pana Jezusa Chrystusa opisujących czasy końca, czasy Jego chwalebnego przyjścia, znajdujemy w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. To przypowieść o mądrych i o głupich pannach. Przypowieść, która wywołała wiele bardzo mądrych dysput, debat, sprowokowała wiele naukowych opracowań, która była też tematem niezliczonej chyba ilości kazań, a jednocześnie przedmiotem co najmniej setek różnorodnych interpretacji. Jedno, co niestety najczęściej łączy te interpretacje, a przynajmniej większość z nich, to takie przekonanie, że mądre panny to my, a głupie to oni. Posłuchajmy tego fragmentu Bożego Słowa. Mateusz 25, rozdział od pierwszego wersetu. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, a nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec. I te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Ja wiem, że ta przypowieść prowokuje do wielu teologicznych dysput, do wysuwania nieodpartych argumentów, żeby udowodnić, kto ma rację, a kto tej racji nie ma. Znam takich, którzy używają tej przypowieści jako argumentu na to, że pod koniec dziejów nie będzie żadnego wielkiego przebudzenia, którego przecież wszyscy oczekujemy i spodziewamy się, a będzie jedynie takie wielkie uśnięcie. Dziwi mnie trochę taka interpretacja, bo przecież problem, o którym mówi tu Pan Jezus, rozpoczyna się w momencie, kiedy panny budzą się ze snu, a nie wtedy, kiedy zgodnie w jednym duchu układają się do spania. Znam takich, dla których oliwa w lampach, o których to mowa, to symbol Ducha Świętego. Tylko zastanawiałem się, jak niby miałbym dzielić się tym duchem, a jeżeli w ogóle byłoby to możliwe, to dlaczego niby ten podzielony duch miałby doznać jakiegoś uszczerbku? I dlaczego na przykład miałbym mieć za mało Ducha Świętego w stosunku do Bożych oczekiwań? Skoro na przykład zdaniem niektórych Ducha Świętego otrzymujemy automatycznie z chwilą chrztu wodnego lub u innych z chwilą bierzmowania, to niby skąd miałby się brać ten problem z jego niedostatkiem? Niektórzy z kolei utrzymują, że ta oliwa w lampach to nasza wiara. Ale tu też mam poważne wątpliwości, bo przecież dzielenie się wiarą jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Przynajmniej w sensie duchowym nie zaszkodziło, bo w sensie fizycznym, w sensie cielesnym, zawodowym, politycznym, społecznym, to wielu z powodu dzielenia się swoją wiarą, wielu ucierpiało, wielu tych naprawdę kochających naszego Pana i nie wstydzących się wiary w Niego. Niby dlaczego nasz Pan miałby przyjmować z otwartymi rękami tych, którzy te panny, które odmówiły podzielenia się swoją wiarą, a zamknąć drzwi przed tymi, którym tej wiary brakło? W liście do Efezjan czytamy o wierze, że Boży to dar. Możemy tak brnąć dalej i dalej, ale porzućmy te doktrynalno-denominacyjne rozważania i przyjrzyjmy się tej przypowieści w prostocie Ewangelii. Bo przecież Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa aż promieniuje swoją prostotą. Wszystkie panny z naszej przypowieści razem i ochoczo wyruszyły na spotkanie oblubieńca. Wszystkie rozpoczęły triumfalny, uroczysty, wspaniały marsz uwielbienia na jego spotkanie. 10 lamp płonęło pełnym, możemy sobie wyobrazić, kolorowym blaskiem. Możemy sobie wyobrazić, że grała piękna muzyka, a cały korowód poruszał się do przodu tanecznym krokiem. I tak na oko, według naszych ludzkich kryteriów i według naszych religijnych kryteriów, to wszystko, absolutnie wszystko było w najlepszym porządku. Tyle, że już od samego początku tej przypowieści nasz Pan mówi i nazywa jedne panny mądrymi, a drugie panny głupimi. Pan przecież dobrze wiedział, że trud tej służby, wiedział dobrze, że konieczność wytrwałości, konieczność cierpliwości przemoże je wszystkie. Wiedział, że znużone, zmęczone usną wszystkie. Ale Pan patrzy na serca. Pan patrzy na serca i patrzy, czym te naczynia, czym te nasze serca są wypełnione. Czy jest tam dostateczny zapas oliwy? Czy jest tam dostateczny zapas miłości? Co jest w oczach Bożych miłością, a co nie jest, to już właściwie temat do całkiem odrębnego kazania. Skupmy się dzisiaj na umiłowaniu naszego Pana i umiłowaniu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to w takim umiłowaniu całym, absolutnie całym sercem. Tak, by ta życiodajna, światłodajna oliwa wypełniała nasze serca do pełna, by je wypełniała po same brzegi. Tym bardziej, że w przypowieściach Salomona czytamy: dumne oczy i pyszne serce to lampa bezbożnych, lecz myli. Dumne oczy i pyszne serce to lampa bezbożnych, lecz myli. I to jeszcze jak myli. I to jeszcze jak myli. Wynika z tych słów bardzo wyraźnie, że w ludzkich oczach pyszne, dumne, zapatrzone w siebie serce może świecić równie jasno i na pozór równie pięknie, jak serce wypełnione miłością. Wypełnione prawdziwą miłością. Tylko problem pojawia się wtedy, gdy rozważymy, jak długo takie serce będzie świeciło. Pierwsza próba wiary, pierwsza próba wytrwałości i już widzimy i słyszymy często całą prawdę. Brzydko powiem, wychodzi szydło z worka. Czasami wystarczy tylko nadepnąć na odcisk, a już światło gaśnie. A co jeżeli ta próba to ta ostateczna próba? A co jeżeli nie zdążę się opamiętać i zastanę drzwi zamknięte i usłyszę głos Pana, nie znam Cię? Serca głupich panien, te będące w naszej dyspozycji naczynia przeznaczone do napełniania Bożą miłością, w oczach Bożych były puste. W oczach Bożych były puste. Choć z pewnością były one pełne różnych, innych rzeczy, ale rzeczy bezwartościowych w oczach Pana. Rzeczy, które nie mogą dać blasku, nie mogą dać światła miłego Bogu. W miejsce miłości i bojaźni Bożej mogła tam być na przykład pusta religijność, umiłowanie pozorów, pycha życia. Może i miłość do śpiewania, może i miłość do tańcowania. Może też i miłość do głoszenia mądrych kazań, do nauczania i pouczania. Miłość do bycia na świeczniku. Ale kiedy takie kościółkowe miłości zaczynają wypełniać nasze serca, to pojawia się tam też miłość do rzeczy rodem z tego świata. Miłość pieniędzy, miłość sławy, miłość posiadania władzy, pragnienie robienia kariery, a i również nadwrażliwość na własnym punkcie. Wciska się tam humanizm, wciska się tam ekumenizm, wciska się tam tolerancja seksualna. Dla mnie, bracia i siostry, namawianie mądrych panien, by użyczyły głupim trochę oliwy, od tej oliwy, to namawianie do kompromisów na rzecz tego świata. Drogie siostrzyczki, zrezygnujcie z części tego, co wierzycie, zrezygnujcie z części tego, jak żyjecie, zrezygnujcie z części tej nierozsądnej, takiej przesadnej miłości do Boga. Aż całym sercem kochać Boga, a któż to widział? Połowa serca i Bogu, i nam, i wam w zupełności wystarczy. Będzie super. No i przede wszystkim będzie nas dużo. I wszyscy będą zadowoleni z siebie i wszyscy będą się czuli dowartościowani. Dowartościowani przez ten świat i dowartościowani przez siebie nawzajem. Głupie panny boleśnie przekonały się, że to, co kochały, to, co je fascynowało, to, co porywało ich serca, ani szczęścia, ani zbawienia dać nie może. Ich ukochany świat zawiódł na całej linii. W końcu zmądrzały, ale za późno. W końcu zmądrzały, ale za późno. Zostały zamknięte drzwi, a oblubieniec wypowiedział te straszne słowa, których z pewnością nikt z nas nigdy przenigdy nie chciałby usłyszeć. Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, to nie jest obraz wierzących i niewierzących. To nie my i oni. To nie ten świat i Boży lud. Tego świata nie interesuje przecież wesele baranka. Tego świata nie interesuje całonocne czuwanie w oczekiwaniu na przyjście Pana. Ten świat ma w pogardzie serca podobające się Bogu, serca rozkochane w Bogu. Ta przypowieść to jest obraz Kościoła. Apostoł Paweł tak pisze do swojego przybranego syna Tymoteusza. To jest drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Również i tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, a które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janez i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo i ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą. Albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich. Jak to się i z tamtymi stało? To też są słowa o ludziach w Kościele. Apostoł Paweł, zdając sobie w pełni sprawę z tego, jaki jest stan Kościoła, błagał i zaklinał Tymoteusza. 4 rozdział. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Po tych słowach chyba nie dziwicie się, drodzy bracia i siostry, że kiedy dotarło do mnie słowo o konieczności przebaczenia mojego własnego serca, kiedy dotarły do mnie te wyraźne, ostre, kategorycznie brzmiące, ale zarazem tak pełne miłości słowa Pana Jezusa, to musiałem się nimi z wami podzielić. Pomyślmy, skoro stan Kościoła już za czasów Tymoteusza stał się przyczyną tak rozpaczliwego wołania apostoła Pawła, skoro już wtedy, to o ileż bardziej dzisiaj mamy powody do karcenia, gromienia i napominania się nawzajem z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Jak daleko i w jaką stronę dzisiejszy Kościół odszedł od Kościoła z czasów pierwszych apostołów? Pytamy, co się stało z naszą mocą, ale co zrobiliśmy z naszymi sercami? Co zrobiliśmy z naszą pierwszą miłością? Chwała Bogu, że On nigdy, przenigdy nie zostawia swoich dzieci w bezsilności i w bezradności. On zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. On nieustannie zachęca nas, wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Wiemy dobrze, że ilekroć w Słowie Bożym pojawia się Jeruzalem, kiedy pojawia się Syjon, kiedy pojawi się Święta Góra, to Bóg mówi tam jednocześnie o Kościele. Kiedy Bóg zwraca się do Izraela, to zwraca się do nas, do Bożego Kościoła, do Bożego ludu. To, co przeżywamy obecnie w całym Kościele, czasy i wydarzenia, które są naszym udziałem, nie pozwalają na zapominanie o Bożym Słowie. Nie pozwalają na unikanie konfrontacji z tym Słowem, a tym bardziej na jakiekolwiek ignorowanie Bożego Słowa. To byłoby samobójstwo. To byłoby samobójstwo. Rozkoszujmy się tym Słowem. I chociaż brzmi często bardzo, ale to bardzo kategorycznie, ale to ono właśnie jest źródłem, skąd możemy zaczerpnąć do pełna miłości. A bez tej, bez Bożej miłości nasze lampy długo nie poświecą. Długo nie poświecą. Księga proroka Joela, 2 rozdział od 1 wersetu. Zatrąbcie na rogu na Syjonie. Krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. Przed nim ogień płonący, a po nim ogień gorący. Przed nim kraj jest jak ogród Eden, a po nim jak step pusty. Nikt też przed nim nie ujdzie. I dalej czytamy. Drży przed nim ziemia, trzęsie się niebo, słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask. I Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy. Któż go przetrwa? Wszakże jeszcze teraz mówi Pan. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. I nawróćcie się do Pana, Boga swojego, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu Bogu waszemu? Zatrąbcie na rogu na Syjonie. Ogłoście święty post. Zwołajcie zgromadzenie. Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie. Zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty. Niech kapłani i słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się. Słuchajmy się jeszcze w słowa 2 psalmów. Psalm 130, pieśń pielgrzymek. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego, nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. W Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją, oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izrael od wszystkich win jego. I jeszcze psalm 131, pieśń pielgrzymek Dawidowa. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swojej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana, teraz i na wieki. I niech Bóg da nam miłość, wytrwałość i mądrość w tym oczekiwaniu. Amen.
Pan spogląda na każdego z nas indywidualnie. I On wie, w jakim jesteśmy miejscu. I na pewno każdy z nas potrzebuje wsparcia, zachęty, tak jak brat czytał. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy byli gotowi w każdej chwili na Jego przyjście, na Jego działanie, na Jego poprowadzenie nas do usługiwania, abyśmy byli gotowi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Nasze życie było błogosławieństwem. Każdego z nas widzi indywidualnie. I niedobrze jest, jeśli byśmy na innych zwalali to, że tam coś z nami jest nie tak, to wina może dzieci, może współmałżonka, może tam kogoś w pracy, a może winą jest sytuacja gospodarcza w kraju. Do każdego Pan podchodzi indywidualnie. I każdego indywidualnie może podźwignąć. I będziemy się teraz modlić. I oby Pan każdego z nas dzisiaj umocnił. I ciebie, bracie, siostro, którzy przeżyliście w Panu to mocne takie prowadzenie, a może teraz się czujesz taki trochę słabszy. Niech Pan da ci wspomożenie. Ale także te osoby, które może nigdy jeszcze nie doświadczyły takiej pełni Pana w swoim